Jest godzina 9:40. Dzisiaj jest 2 marca. Przy telefonie jest pani Magdalena Brzeska, córka pani Jolanty Brzeskiej. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Wczoraj była siódma rocznica zabójstwa. Ciężki dzień pewno dla pani.
Nawet bardzo, przyznam. Tak, rzeczywiście.
Bo to jest 7 długich lat. W tych 7 długich latach przez długi czas, mogę tak mówić, śmierć pani mamy była w takiej zmanipulowana, tak? Nie było można dociekać prawdy i przyczyn prawdziwych na jej temat.
To znaczy, dla mnie szczególnie to było ciężkie, bo jak wszyscy wiedzą, to ja na początku przez około pół roku nie mogłam żadnych formalności załatwić, nie mogłam odebrać karty zgonu, potem przez najbliższe prawie pół roku nie mogłam pochować jeszcze mojej mamy, czyli prawie przez rok, tak. Pogrzeb odbył się najszybciej jak mogłam. To na psychikę działa strasznie, tak, żeby przeżyć jakąkolwiek żałobę. Potem oczywiście, tak jak pan mówi o manipulacji, czyli pierwsze co, to rzeczywiście mówienie, że moja mama popełniła samobójstwo, więc to też na psychikę no bardzo źle działa. Wszelkie składania zeznań na prokuraturze, w policji, rozmowa z wszystkimi specjalistami, to naprawdę wykańcza, naprawdę jest bardzo, bardzo męczące. Przy okazji oczywiście no gdzieś obok toczy się normalne życie, normalnie trzeba pracować, normalnie wychowywać syna, więc to są bardzo, bardzo trudne chwile, tak?
Oczywiście od początku nie miała pani wątpliwości, że to było zaplanowane zabójstwo.
To znaczy ja nie miałam tych wątpliwości, natomiast dlatego, że ja po prostu znałam swoją mamę, ale gdzieś tam cały czas ja próbowałam znaleźć też i wszelkie inne możliwości, ale mi nic nie pasowało do innej wersji. Po prostu mi nic do tej innej wersji absolutnie nie dało się dopasować.
I przez cały czas czuła pani blokadę albo niechęć do wyjaśnienia sprawy ze strony policji, prokuratury, organów do tego przeznaczonych?
Może tak nie jest do końca, dlatego że to zależy, na którym etapie śledztwa. Na samym początku też było bardzo trudno, natomiast potem moja pani pełnomocnik, która współpracowała z prokuraturą, nie miała takich problemów, tak? Wszystkie wnioski, które były składane, były rozpatrywane. Natomiast no, weźmy pod uwagę cały czas to, że pewne błędy, które zostały zrobione na początkowym etapie śledztwa, no, zostały po prostu popełnione i czasu nie da się cofnąć, więc jeżeli coś nie zostało zrobione lub zostało zrobione źle, to nie zostanie to raptem zrobione dobrze lub czas nie zostanie cofnięty, tak?
To jest prawda, ale są nowoczesne technologie badania i próby odtworzenia.
Tak, ale jeżeli nie zostały jakieś tam dowody zebrane, no to po prostu nie ma ich jak już zebrać, tak? Jeżeli mamy świadomość, że na przykład ekipa dochodzeniowa, która pierwsza trafiła na miejsce, zadeptała ślady, jeżeli mamy świadomość popełnienia no, kardynalnych błędów od razu na miejscu, tam w Powsinie, no to tego nie da się po prostu już nadrobić. Po prostu nie da się. Chociażbyśmy chcieli właśnie za pomocą jakichś nowoczesnych metod, środków i tak dalej. Po prostu się niektórych rzeczy nie da cofnąć. Niektóre się da, jak najbardziej, natomiast niektórych się nie da.
No, ale jest tak, że nie wierzy pani w to, że sprawcy zabójstwa pani mamy zostaną znalezieni i zostaną ukarani.
To znaczy ja gdzieś w środku oczywiście nadal wierzę, tak? Tylko ja tracę Tracę nadzieję, bo dostając kolejne pisma z prokuratury z Gdańska, to mam takie wrażenie, że wystąpienie pana ministra Ziobro, które mi tak jakby dawało olbrzymią nadzieję, że już gdzieś są bardzo blisko znalezienia tych sprawców, a wręcz prawie ich mają, bo to tak mniej więcej brzmiało, to jednak wszystkie te informacje, które ja dostaję, wskazują, że tak naprawdę oni nic nie mają. Szukają po omacku cały czas. Przynajmniej ja mam takie wrażenie.
Myślę, że minister Ziobro wie, co mówi. Może ma po prostu inny zestaw informacji niż prokuratura w Gdańsku.
Tylko, że wystąpienie było, zdaje się, coś koło roku temu tak naprawdę. No i od tego czasu cały czas jest śledztwo przedłużane, przy czym powiem szczerze, ja w ogóle nie jestem informowana tak naprawdę o przedłużaniu śledztwa. Ja nie mam dostępu do akt, no i nie wiem, co się dzieje.
A czy jakąś satysfakcję pani odczuwa, obserwując to wszystko, co się dzieje w komisji pana Jakiego, że całe te wątki, o które pani mama walczyła, teraz są już codziennie omawiane we wszystkich mediach, a wtedy to się odbywało niestety w takiej dziennikarskiej ciszy.
Ale co z tego, że są omawiane? Proszę pana, fajnie, że kamienica została zwrócona i ja słyszałam już o takim przypadku, że kamienica została zwrócona, a ludzie dalej są w przestrzeni zawieszeni, dlatego że nie ma dalej przepisów wykonawczych. Jak przepisy wykonawcze będą, to jak najbardziej ci ludzie będą zadowoleni, tak? Natomiast kamienica została zwrócona, miasto dalej nie wie, co z tym domem zrobić, bo nie wiadomo i ludzie nie wiedzą. Nie wiedzą, gdzie są, jak są, co mają zrobić, tak?
Ale
tak
ludzie
trochę
są,
brakuje.
Ale przynajmniej opinia publiczna jest poinformowana. Przynajmniej ludzie wiedzą.
Ale tu nie chodzi o to, żeby informować się opinię publiczną, proszę
tylko
pana.
Tylko chodzi o losy ludzi.
Chodzi
wiem.
O los ludzi, tak? To nie chodzi o to, żeby zrobić sobie pokazówkę pod tytułem na Bielaka. No, na Bielaka nikt już nie mieszkał, kto był prześladowany. Weźmy naprawdę setki domów, gdzie mieszkają ludzie. Na przykład tam, gdzie mieszkają moi znajomi, państwo Baranek na ulicy Dalberga. W Warszawie, tam też był między innymi pan Mosakowski zaangażowany. No i co? I oni mają na przykład numer 3 w kolejce do komisji weryfikacyjnej w tym roku, ale tam cały czas mają problem, tak? Tylko że na Bielaka, gdzie nikogo już nie było, było przed nimi. No taka prawda.
A powiedzmy, wymieniła pani nazwisko, pan Mosakowski kim jest?
Pan Mosakowski był właścicielem kamienicy na ulicy Nabielaka.
I pojawia się przy rozmaitych okazjach jego nazwisko.
Tak, tak, no, pojawia się, no bo posiadał taki spis moje grunty warszawskie, bodajże czy tam moje kamienice warszawskie 60, z tego co wiem, kamienic, tak? Ale to on nie jest jedynym. Tych właścicieli jest mnóstwo. I weźmy pod uwagę, że nadal w tych mieszkaniach mieszkają ludzie. Więc tu nie chodzi o jakiś tam budynek przy Nabielaka, gdzie już ludzi nie ma, nie zostali. Tu chodzi o takie miejsca właśnie jak Dalberga, jak wiele, wiele innych, gdzie zostali ludzie, gdzie naprawdę chodzi o ich los, o ich codzienne życie.
I nad tym trzeba się pochylić i zastanowić. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Nie ma problemu, oczywiście. Zapraszam serdecznie. Dziękuję też.
Pani Jolanta Brzeska była gościem.
Nie, Magdalena.
Przepraszam, pani Magdalena Brzeska, córka Jolanty Brzeskiej, była gościem poranka w net. Jest godzina 9:49. Człowiek, który potrafi, albo przynajmniej udaje, że potrafi czytać, Bogusław Szostkiewicz w studio.
Tak. Bardzo mi miło, że jestem dzisiaj i chcę naprawić ten błąd z poprzedniego tygodnia. Mianowicie nie przyniosłem książki, którą zapowiadałem, a która była, zapowiadałem jako wyjątkową. Właśnie nadrabiam ten błąd, to zaniechanie. Dzisiaj przedstawiam książkę Taniec Ojczyzny Mojej. Jest to książka, zbiór relacji pod tytuł Polacy z pomocą Żydom 1939-1945. Opracowali Władysław Bartoszewski i Zofia Lewinówna. Wydawnictwo Znak, Kraków 1966. Ja mówię, ta książka jest wyjątkowa, ponieważ są tutaj relacje. Chyba ponad 300 relacji, ponad 200 relacji autorów Polaków i Żydów. Żydów, którzy byli ratowani i Polaków, którzy ich ratowali. Książka po prostu to są świadectwa osób, które były zaangażowane w ten cały proces ofiar i tych pomocników, tych sprawiedliwych. To jest tylko ułamek tych relacji, które na pewno są i ułamek tych ludzi, którzy ratowali, pomagali i tych, którzy byli ratowani. Książka jest bardzo ważna, bo się ukazała w 1966 roku i tu można było spokojnie przedstawić te świadectwa, żyli ludzie. Te relacje są po prostu wstrząsające, pokazują wszystkie aspekty w ogóle tego całego procesu i także zadają jak gdyby kłam temu, co dzisiaj się próbuje wymówić, że Polacy nie dość, że ukrywali tylko dla korzyści, albo ukrywali i potem korzystali z tego, bo faktycznie jedynymi, którzy skorzystali na tym byli Niemcy. To po prostu Niemcy obrabowali polskich Żydów a nam teraz próbują przypisać swoje sprawstwo. Chciałbym przeczytać fragment z tych relacji. Myślę, że one w jakiś sposób pokażą. Książka naprawdę jest wstrząsająca. Ja miała kilka wydań, chyba 3 wydania i polecam ją. To jest trudna do zdobycia. Myślę, że powinna być wydana teraz. Może nawet jakoś uzupełniona. Władysław Bartoszewski nie żyje, ale tą pracą myślę, że zrobił fantastyczną rzecz dla Polski i Polaków. Oto fragment. Nieraz opowiadam moim synkom o tamtych latach, o latach głodu i krwawych prześladowań, o bohaterstwie powstańców getta 1943 roku i powstańców Warszawy 1944 roku i o tych szlachetnych Polakach, którzy nam, opuszczonym przez Boga i ludzi sierotom żydowskim, podali pomocną dłoń. Jeżeli dziś dzieli nas przestrzeń tysięcy kilometrów, to jednak łączy braterska więź wspólnie przelanej krwi i wspólnej walki z listu Zalmana Hochmana z Izraela. To jest jedno takie tych relacji jest i tych listów i jest mnóstwo w tej książce i taki mają właśnie charakter. Pokazują naprawdę skomplikowanie tego czasu i nieprawdopodobne bohaterstwo i ludzi, którzy się decydowali na to, żeby pomagać, ponieważ to wszystko działo się w okrutnych, nieprawdopodobnych czasach konsekwencje były dla wszystkich nieprawdopodobne. Natomiast chciałbym jeszcze przeczytać fragment. W wprowadzeniu są słowa Marka Edelmana. Myślę, że też bardzo charakterystyczne, które pokazują, w jakim stanie była ludność żydowska zamknięta w getcie i jaki problem mieli powstańcy i bojownicy żydowscy, którzy chcieli walczyć z Niemcami. Olbrzymia większość steryzowanych głodem i lękiem ludzi nie widziała możliwości stawienia czynnego oporu zarządzeniom wysiedleńczym Niemców i przyporządkowanego im Judenatu. Jego dotychczasowy przewodniczący, inżynier Adam, popełnił na znak protestu demonstracyjne samobójstwo. I tu Marek Edelman pisze. Niestety cała opinia publiczna była przeciwko nam, relacjonował po wojnie Marek Edelman. Przeciwko nam, czyli przeciwko organizacjom tym podziemnym, powstańczym. Ogół uważał wystąpienie takie za prowokacyjne, przekonywuje, że jeżeli Żydzi spokojnie dostarczą wymaganego kontyngentu, reszta getta pozostanie na miejscu. Instynkt samozachowawczy kieruje powoli psychikę ludzi na drogę ratowania siebie, choćby za cenę innych. Nikt z nich nie wierzy jeszcze wprawdzie, że wysiedlenie to śmierć. Ale Niemcom udało się podzielić ludność żydowską na dwie części. Jedną skazaną na śmierć, drugą mającą nadzieję utrzymania się przy życiu. I powoli z czasem potrafią Niemcy wygrać tak jedną część przeciwko drugiej, że dojdzie do tego, że Żydzi jedni drugich poprowadzą na śmierć. Byleby tylko uchronić swoje własne życie. No to jest wstrząsająca jakby relacja, ale pokazuje, kto jest sprawcą, czyli po prostu Niemcy, więc wydaje mi się, że tą książkę koniecznie należy po prostu jeszcze raz wydać.
Jeszcze raz tytuł tej książki?
Ten jest Ojczyzny Mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939-45 opracowali Władysław Bartoszewski i Zofia Lewinówna.
Wydawnictwo Znak. Bardzo serdecznie dziękuję. Bogusław Szostkiewicz. na deser poranka pełnego niespodzianek. Antoni Opaliński, przegląd prasy.
Dzień dobry Państwu, my tu o historię. Europa się boi, Europa boi się tego, jak zakończą się wybory we Włoszech, które już są za chwilę, czy wygra Ruch Pięciu Gwiazdek. On prawdopodobnie nie wygra, ale jak i kto będzie formował rząd, tam establishment się wyraźnie zbiera, żeby nie dopuścić do zniszczenia status quo. I Silvio Berlusconi, wieczna gwiazda włoskiej polityki i wieczny emeryt ciemnowłosy, zaproponował funkcję premiera panu Antoniemu Tajani, czyli szefowi Parlamentu Europejskiego, który być może zostanie premierem koalicyjnego rządu we Włoszech, w Niemczech. Teresa, to jest twoja ostatnia szansa. Powiedz wreszcie, o co ci chodzi, wzywa pani Alison Pearson na łamach Daily Telegraph. Chodzi o to, że rząd brytyjski wciąż do końca nie wie, jak chce sformułować warunki Brexitu i to osłabia brytyjską politykę. W poprzednim Daily Telegraph był też artykuł jednego z konserwatywnych komentatorów, że czy ci, którzy są tak zwani Remainers, ci, którzy chcą pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej i wzywają do kolejnego referendum, zdają sobie sprawę, że takie kolejne referendum byłoby końcem brytyjskiej demokracji, no bo zakwestionowano by głosowanie poprzednie. Na łamach Neue Zürcher Zeitung jest informacja o ataku hakerskim na sieć informatyczną niemieckiego rządu. Minister spraw wewnętrznych Thomas de Maizière przyznał, że atak ten był od dawna planowany i perfekcyjnie przeprowadzony. Obserwatorzy twierdzą, że za tym atakiem stoi grupa hakerska APT28, którą kojarzy się z rosyjskimi służbami specjalnymi. W Niemcy mają swoje kłopoty, ale Niemcy zajmują się też światem. Die Welt szpingerowski pisze o tym, że pani frau dr Merkel powinna zająć się panem Donaldem Trumpem, ponieważ Donald Trump chce nałożyć na europejskie wyroby z aluminium i ze stali cła, żeby tutaj wzmocnić amerykański przemysł. I tutaj autor w Die Welt pisze, że to jest po prostu atak na europejską gospodarkę. Niemcy powinni przestać zajmować się tworzeniem rządu i zająć się gospodarczą wojną z Ameryką. Tak po prostu, jeżeli już chodzi o Amerykę, to w Polsce na portalu Interia jest bardzo ciekawy artykuł pana Michała Michalaka. To jeden z autorów, którzy ciekawie piszą o sprawach zagranicznych. Raz, dwa, trzy, wypadasz ty. Prezydent Donald Trump jest coraz bardziej osamotniony w Białym Domu. W środę rezygnację złożyła dyrektor do spraw komunikacji Hope Hicks, jedna z najbardziej zaufanych osób rodziny Trumpów. I tutaj pan Michał Michalak wymienia wszystkich kolejnych przedstawicieli rządu amerykańskiego, znaczy członków administracji amerykańskiej związanych bezpośrednio z Donaldem Trumpem, którzy opuścili Biały Dom. W Gazecie Polskiej Tygodniowej jest, proszę państwa, ciekawy artykuł Antoniego Rybczyńskiego. Zawsze polecamy artykuły tego autora. W cieniu Iskanderów. Rosyjskie systemy rakietowe krótkiego zasięgu Iskander już na stale trafiły do obwodu kaliningradzkiego. Wywołało to duże poruszenie wśród sąsiadów i w całym NATO. Jednak stała obecność Iskanderów w sklawie tak naprawdę niewiele zmienia, jeśli mowa o militarnym układzie sił. Ruch rosyjskiego dowództwa ma przede wszystkim znaczenie polityczne i w tym kontekście nie można go lekceważyć. Polskie media, między innymi Rzeczpospolita, pisze o tym, że posłowie PiS jawnie sprzeciwiają się Jarosławowi Kaczyńskiemu. Chodzi o sprawy związane z szeroko pojętą ochroną zwierząt, prawa zwierząt i obrona życia poczętego. To sfery, w których posłowie PiS jawnie lekceważą Jarosława Kaczyńskiego. Kierownictwo PiS przegrało w środę w Sejmie ważne głosowania. Odbyło się połączone posiedzenie Komisji Rolnictwa i Komisji Ochrony Środowiska w sprawie nowelizacji prawa łowieckiego. Przepadła m.in. poprawka zakazująca polowania z udziałem dzieci do 18 roku życia. Posłowie PiS negatywnie zaopiniowali też inny zapis, na którym zależało Jarosławowi Kaczyńskiemu, zwiększający odległość polowań od zabudowań mieszkalnych ze 150 do 250 metrów. Powiem jeszcze, że biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej jest jubileuszowy na 1 marca i na zakończenie powiem, że jest nowy list Kongregacji Nauki i Wiary Placuit Deo. To jest dokument, który zajmuje się, proszę państwa, herezjami. Jak pisze Catholic Herald, w tym dokumencie, z tego dokumentu wierni i duchowni dowiedzą się, co ma na myśli papież Franciszek, kiedy polemizuje ze współczesnym neopelagianizmem i neognostycyzmem. Proszę państwa, trzeba się strzec herezji. Dziękuję bardzo.
Antoni Opaliński, postscriptum, Bogusław Szostkiewicz.
Tak, tak, nowy biuletyn IPN-u i też spotkanie, dzisiaj zapraszam państwa serdecznie na spotkanie o 17.30 w siedzibie IPN-u na Marszałkowskiej 121-125 na spotkanie promocyjne książki, którą wydałem, Chrodecki, Szybko i Skutecznie. Będzie bardzo ciekawe spotkanie, będzie też, jest zaproszony generał Skrzypczak, który brał udział w promocji tej książki. Zapraszam państwa bardzo serdecznie, myślę, że będzie bardzo ciekawe spotkanie.
A ja państwa zapraszam na Jarmark Wnet. My państwa zapraszamy na
Jarmark Wnet. Emilii Plater 29.31, warzywa, owoce, sponidzia, mięta, miody, sery, ciasta. To wszystko na Jarmarku Wnet jest i premiera Kuriera. Dzisiaj Kurier Wnet powędrował do drukarni. Nad ranem przyjedzie do budynku Pasty, a jutro świeży, ciepły i ciekawy kurier pojawi się na Jarmarku Wnet. Od godziny 9.07 do godziny 12.00 jest program wspólny Telewizji Republika, Radia Wnet z Jarmarku, program wschodni. Antoni Opaliński poprowadzi tą pierwszą godzinę. Między innymi Łukasz Jankowski, będzie dużo ciekawych gości. Zachęcam do tego, żeby zobaczyć to, usłyszeć to na żywo w radiu, zobaczyć to na żywo w telewizorze, ale tak naprawdę dotknąć tego można tylko będąc na Jarmarku Wnet. Poranek dziś zrealizował Andrzej Gumtrycht, wydawcą był Łukasz Jankowski. Za chwilę usłyszą Państwo Tomasza Wybranowskiego i studio Dublin. Tomasz Wybranowski na Zielonej Wyspie, którą pokrywa biały puch. Zobaczymy i usłyszymy, co nam z tej wyspy opowie. A dzisiejszy poranek poprowadził Krzysztof Skowroński. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. W poniedziałek poranek poprowadzi Aleksander Wierzejski. Wszystkiego dobrego.